Gość dnia.
Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zmiana klimatu to wyrażenie, które w ostatnim czasie odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Co zrobić, żeby ta zmiana klimatu podążała w dobrą stronę, w dobrym kierunku? I w jaki sposób zrobić to na Podkarpaciu?
Zmiana klimatu i kryzys klimatyczny to temat rzeka. Teraz, szczególnie na topie, no pewnie na całym świecie, ale szczególnie w Unii Europejskiej. Chcemy opowiadać gminom o tym, co się dzieje, o tym, jakie są zagrożenia, czy ochrona klimatu to jeszcze moda, czy już konieczność.
Według nowego prawa dotyczącego klimatu i środowiska, małe miasta mają teraz więcej możliwości, a może inaczej, więcej obowiązków związanych z zieloną energią. Jak te obowiązki wyglądają?
Procedowany jest taki projekt ustawy w parlamencie, że w tą strefę klimatyczną i konieczność przygotowania się i podjęcia konkretnych uchwał będą również miały miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Do tej pory tylko miasta powyżej 100 tysięcy, jak Rzeszów, musiały coś takiego wykonać. Ja zajmę się strategią klimatyczną uchwaloną przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, bowiem Zarząd Województwa podjął taką uchwałę, żeby taka strategia powstała i ten program został miesiąc temu uchwalony. Zmiany klimatyczne, które no, większość ekspertów określa jako pewnik i jako działalność ludzi tak naprawdę, która wpływa w zdecydowany sposób na to. Oczywiście są środowiska naukowe, które negują, że ludzie są sprawcami tych zmian klimatu, ale ja w to wnikał nie będę, bo to są dysputy akademickie. Natomiast bezwzględną koniecznością jest, aby dla dobra Polski, dla rozwoju i Polski, i naszego województwa i dla dobra ludzi i zdrowia włączyć się w działania transformacji, które dotyczą szeroko rozumianego klimatu.
Jakie to konkretnie zagrożenia?
Przede wszystkim, bo to jest kilka takich dziedzin, takich stref, takich obszarów, gdzie te gazy cieplarniane na przykład są wytwarzane. No gdzie? W energetyce. Energetyka i transport to gdzieś około 80% emisji gazów cieplarnianych. Działania przede wszystkim tam nakierowane. No poza tym wiadomo, w rolnictwie, w budownictwie również są, ale to są już mniejsze działania. I my chcemy wzbudzić w samorządowcach, w gminach myślenie i uświadomić, że te działania trzeba podjąć. Żeby je podjąć, musi być strategia. Strategię, którą żeśmy właśnie uchwalili, Sejmik uchwalił, daje kierunki i daje obszary. Tam nie ma konkretnych inwestycji, no ale strategia jest właśnie po to, żeby dać możliwość do aplikowania. Następnie na tej podstawie w różnych programach, w różnych dokumentach będą się pojawiać konkretne inwestycje. Unia Europejska, właściwie w każdym programie są markery klimatyczne. Bez tego ani rusz w zdobyciu środków teraz.
Jakie wytyczne więc ta strategia zawiera? Co tam w środku jest? Na czym mogą bazować samorządy?
Wytyczne to jest właściwie informacja i pokazanie obszarów, gdzie możemy działać, gdzie powinniśmy działać, w jakich dziedzinach i jak sięgać po te środki. Czyli pokazanie kierunków i działań tak naprawdę.
Wspomniał pan dyrektor przed chwilą o tych podstawowych problemach Podkarpacia. To te gazy cieplarniane, rolnictwo. Jak to zmienić? Czy to się na Podkarpaciu da zmienić?
Szanowni państwo, Podkarpacie jest w bardzo dobrej, moim zdaniem, sytuacji, jeśli chodzi o aspekty środowiskowe. Tutaj zalesienie to jest dobre 30 parę % powierzchni województwa. Tych gazów cieplarnianych stosunkowo jest niewiele. Natomiast działania muszą być podjęte, bo zmiany i kryzys klimatyczny to jest wartość globalna. I musimy tu działać na ochronę bioróżnorodności i wspomagania tych stref, żeby nie było gorzej, a żeby było lepiej.
Jak to będzie osiągane przez samorządy? Wiem, że strategia tego nie zawiera, nie może zawierać, ale pewne pomysły, podpowiedzi pewnie państwo dla samorządów mają.
Te podpowiedzi się będą wykluwać. Każdy samorząd ma troszeczkę inne podejście. Natomiast no, ja bym tu szczególnie zwrócił uwagę na uświadamianie sobie zagrożeń. I na przykład aplikujemy jako województwo, do Komisji Europejskiej o taki program LIFE, gdzie są tematy, to się już niedługo okaże, czy nam przydzielą to, czy nie, ale tam będzie bardzo ważna sprawa zarządzania energią. To jest powiązane bardzo i z emisją gazów cieplarnianych, bo ważne jest, czym się pali, jak produkujemy, z czego produkujemy ten prąd i tak dalej. W okresie przejściowym, w dążeniu do zeroemisyjności, na pewno trzeba będzie przejść przez ten niskoemisyjny etap, czyli elektrowni czy elektrociepłowni gazowych. Docelowo atomowa sprawa jest właściwie pewna, zielony wodór, który trwają prace, jak to zużytkować, to jest ten kierunek, ale po środku, aby zabezpieczyć to, żebyśmy mieli ten przysłowiowy prąd w gniazdkach i przemysł miał, cały czas nie da się z OZE stabilnego poziomu osiągnąć. Musimy mieć tą moc, którą szybko możemy włączyć, ale możemy też szybko wyłączyć jako uzupełnienie OZE. No jeszcze może dodam, że aktualnie, to chyba stan na 2021, Podkarpacie to jest 24% produkcji energii elektrycznej z OZE.
Jaka więc będzie przyszłość Podkarpacia? Kiedy ono będzie tak w pełni zielone? Jesteśmy w stanie określić tę perspektywę czasową?
Perspektywa czasowa to jest bardzo trudny temat. Zmiany i transformacja, to już te szacunki mówią, że to są ogromne koszty. I kwestia jest, żeby to było dobrze rozłożone w czasie. Trwają, jak słyszymy, wszyscy dyskusje w Unii i tak dalej. Jak długo, jak szybko Unia chce przyspieszać. My mamy swoją bazę, którą mamy i transformacja to są naprawdę olbrzymie koszty. Nie może być tak, że przyspieszenie spowoduje ubóstwo energetyczne. To tak na pewno nie może być. W związku z tym szczegółowa analiza sytuacji wyjściowej i krok po kroku dążenie do tego. Kiedy to nastąpi? No według Unii zeroemisyjność, neutralność ma być w 2050 roku. Czy tak się stanie? Zobaczymy.
Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Gościem programu był Mariusz Trojan, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Raz jeszcze dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.